Najnowsze wydarzenia cyfrowego świata finansów docierają do Polski jedynie śladowo. Praktycznie nikt tego w naszych mediach nie śledzi. W Polsce problemy finansów cyfrowych istnieją jedynie w postaci czy to ustawy Mika, czy też kłótni polityków na tle afery z giełdą Zonda. W tym samym czasie w USA trwa wielki konflikt między starym a nowym światem finansów, czyli między bankami a giełdami krypto. Mówiłem o tym w audycjach kilka miesięcy temu, więc dzisiaj uaktualnienie. Spór trwa od szczytu w Davos, czyli od pół roku. W kwestii przypomnienia, CEO kryptogiełdy Coinbase, czyli Brian Armstrong, jest tutaj w rozmowie z gubernatorem Banku Centralnego Francji, François Villeroy de Galao. Jak widzimy, lobby bankowe walczy o to, by emitenci stablecoinów nie mogli wypłacać odsetek, czyli tak zwanego yield, swoim klientom. W ten sposób chronią tradycyjne depozyty bankowe przed odpływem kapitału. Brian Armstrong i inni liderzy branży krypto argumentują, że emitenci stablecoinów muszą posiadać 100% pokrycie w aktywach, co czyni je bezpieczniejszymi niż banki komercyjne, które działają na tzw. rezerwie cząstkowej, czyli pożyczają pieniądze, których fizycznie nie ma w skarbcu. Tyle w kwestii przypomnienia. Teraz mamy kolejną odsłonę tego konfliktu i jak zobaczymy dzisiaj, sytuacja jest znacznie bardziej napięta niż była kilka miesięcy temu. Zanim jednak wysłuchamy wywiadu, najpierw kilka słów wyjaśnienia. Otóż wewnątrz Stanów Zjednoczonych sektor bankowy desperacko broni swojego monopolu przed kryptowalutami, które w coraz szybszym tempie przejmują funkcje bankowe, przez to realnie zagrażają tradycyjnym modelom dochodowym banków. Jamie Dimon często występował w wojnach finansowych. Posłuchajmy, co tym razem ma do powiedzenia na temat swojego nemesis, czyli Brian Armstrong, czyli konkurenta do zysków przetrzymywania aktywów klientów, bo o to właśnie toczy się walka. Przedstawię obu bohaterów. Najpierw kilka słów o Jamie Dimon, czyli szefie JP Morgan. Jest określany jako najważniejszy bankier Stanów Zjednoczonych. Doszedł do tej pozycji ogromem pracy i podejmowanego ryzyka. Jest bardzo cenionym i zdolnym inwestorem. Ale nie lubię jego postawy i brzydzi mnie wiele jego poglądów oraz jego zakłamanie. Na przykład fakt, iż stale stawia się w roli zatroskanego o czystość pochodzenia i bezpieczeństwo środków klientów. Owa wspomniana troska nie przeszkadzała mu w popełnianiu przez jego bank wielu przestępstw oraz oszustw, na których klienci tracili oszczędności życia. Za te defraudacje jego bank płacił setki milionów dolarów kar. Co ważniejsze, kierowany przez niego JP Morgan całe lata obsługiwał bez żadnych zahamowań płatności Jeffrey'ego Epsteina i możliwe, że ułatwiał mu to, z czego Epstein jest znany.
I have requirements about who's sending it and who it's being sent to. And so you have to, and you know, if you want that money to be sent free, because remember, once that money's in a wallet overseas, it could be anyone's wallet. And it goes to a third wallet, a fourth wallet. So the first one may be legitimate, second one may be a sex trafficker. So, you know, this is complicated. And
jak widzimy tutaj, w tym przypadku, kiedy chodzi o inne firmy, Jamie Dimon nagle jednak martwi się o ofiary przemytu i wykorzystywania kobiet. Wcześniej, w przypadku Jeffrey'ego Epsteina, nie miał takich obiekcji. Tak więc pamiętajmy o tym wszystkim, słuchając jego żądań, równości banków i giełd. Wszystko w trosce o aktywa klientów. Trzeba tu wyjaśnić, iż to nie jest tak, że osoba, o której on mówi, czyli jego przeciwnik, czyli CEO giełdy Coinbase, Brian Armstrong, to niby osoba po właściwej stronie mocy. Nie, jest to zwykły shitcoiner, który prowadzi giełdę żyjącą z opłat za transakcje właśnie tych monet. I jeszcze jedno, Jamie Dimon się tutaj tak ogromnie troszczy o bezpieczeństwo aktywów swoich klientów. No to przypomnijmy. Według rejestru Violation Tracker od 2000 roku JP Morgan zapłacił łącznie prawie 40 miliardów dolarów w formie kar i ugód. Za co? Za okłamywanie i naciąganie klientów, za manipulowanie rynkiem. Przypomnijmy także moją ulubienicę, Caitlin Long, weteranka Wall Street, która postanowiła założyć kastodię. Jest to pomysł banku, który w przeciwieństwie do tradycyjnych banków ma 100% zabezpieczenia aktywów klientów, czyli tradycyjne banki działają w systemie rezerwy cząstkowej, znaczy się pożyczają pieniądze, których fizycznie nie mają. Kastodia jednak zobowiązała się trzymać za każdego powierzonego jej przez klientów dolara. Każdy zdeponowany u nich jeden dolar miał mieć odpowiednik ponad dolara w gotówce w banku kastodia. Dzięki temu praktycznie wykluczono by ryzyko tak zwanego runu na bank, czyli dzięki ponad 100% pokryciu aktywów klientów, bank ten byłby teoretycznie najbezpieczniejszą instytucją finansową w USA. Ale sprzeciw branży wobec założenia banku z pełnym zabezpieczeniem dla klientów został odrzucony. I do dzisiaj Caitlin Long walczy o zarejestrowanie swojego banku, bo konkurencja, między innymi Jamie Dimon, który tak troszczy się o aktywa klientów, nie dopuszczają do powstania takiego konkurenta. Okej, więc po tym długim wstępie obejrzymy teraz najnowszą odsłonę dramatu rozgrywającego się od Wall Street po Biały Dom.
I mean, what are you going to do about it?
It is, we'll fight it. If we lose and we'll live.
Okay.
But it will be fought. This will not be, no one's going to bow down to this guy, okay, or that company. And by, he's the only one.
Yeah.
And he's spending hundreds of millions of dollars in Washington, this thing.
Okay? He said he's representing the whole
industry. He's full of shit.
Well, we're going to watch that one.
Yeah.
Wow. Well, I mean, this is turning into a big fight between the whole, you know, each industry. And you're talking about blockchain and getting blockchain out.
But we do blockchain.
You've been doing that for a long time.
We have connections. We have JP. We're going to do it. I think it's a legitimate technology. And I think stablecoin can be a legitimate payment system.
Co ciekawe, sytuacja ta ma miejsce nie po raz pierwszy. Mianowicie pół roku temu w Davos Jamie Dimon przychodził koło stolika, przy którym Brian Armstrong rozmawiał z byłym premierem Wielkiej Brytanii Tony Blairem. Zatrzymał się przy ich stoliku, wskazał palcem na Briana i publicznie powiedział mu to samo: "You're full of shit." Skąd więc tyle złości, pogardy i nienawiści u tego człowieka do firmy, która jest 16 razy mniejsza od jego banku? Finansowo to zupełnie nie ta liga. Wyjaśniam, chodzi tu o 3,5% versus 0,1%. Zasadniczym punktem spornym jest kwestia odsetek, czyli programów typu staking, earn albo lending. Dotyka to samego rdzenia modelu biznesowego banków. Banki zarabiają na tak zwanym net interest margin, czyli różnicy między tym, co płacą klientom za depozyty, a tym, co zarabiają na kredytach. A płacą klientom 0,1%. Aby to robić bezpiecznie, muszą spełniać rygorystyczne wymogi kapitałowe, czyli na przykład utrzymywać rezerwy, posiadać ubezpieczenia depozytów i podlegać stałej kontroli organów nadzorczych. Natomiast giełdy krypto oferują projekty typu EARN, czyli wypłacają odsetki za powierzone im krypto. Często obiecują przy tym stopy zwrotu znacznie wyższe niż w tradycyjnych bankach. Właśnie te 3,5%. I o to idzie cała walka. I stąd wściekłość Jamie'ego Dimona. Otóż banki oponują to wszystko w ten sposób, twierdzą, jeśli giełda bierze depozyty i wypłaca odsetki, to jest bankiem, więc niech podlega takim samym regulacjom i wymogom kapitałowym jak banki. Natomiast wiele giełd deklaruje publicznie, iż posiada pokrycie 1:1, tak zwane proof of reserves. I w ten sposób chcą budować zaufanie klientów. Większość giełd nie ma jednak ustawowego wymogu trzymania 100% środków klientów w gotówce lub w kryptowalucie na koncie operacyjnym. Widzimy to tutaj na tej grafice, czyli najpierw widzimy obecny stan bez jednolitego standardu. Następnie, jak obecnie działają giełdy, czyli jak operują środkami. Oraz na sam koniec widzimy różnicę między bankami a giełdami krypto. Dla banków obecność giełd kryptowalutowych oferujących wysokie odsetki to zagrożenie typu shadow banking, czyli tak zwanej bankowości równoległej. Według banków giełdy krypto podkradają im depozyty, oferując klientom atrakcyjniejsze zyski, ponieważ nie są obciążone kosztami regulacyjnymi, które muszą ponosić banki. Ale też giełdy nie muszą mieć aż takich rezerw, ponieważ nie stosują rezerwy cząstkowej. Kluczem sporu jest tutaj definicja prawna. Mianowicie giełdy chcą, aby produkty typu staking były uznawane za usługi technologiczne związane z infrastrukturą blockchain, a nie za usługi finansowe. Dzięki temu mogłyby nadal wypłacać bonusy bez konieczności rejestrowania się jako banki. Natomiast banki dążą do tego, aby takie produkty były klasyfikowane jako produkty inwestycyjne, czyli papiery wartościowe. Jeśli tak się stanie, giełdy nie będą mogły oferować tak zwanych przez nie odsetek, bez posiadania licencji maklerskich i bez spełniania wymogów, które obecnie wykluczają z rynku większość mniejszych graczy. I teraz, jeśli debatowana obecnie w Kongresie Clarity Act lub inne ustawy wymuszą na giełdach krypto traktowanie tych bonusów i odsetek jako produktów finansowych podlegających nadzorowi, to model biznesowy giełd drastycznie się zmieni. Dla giełd oznaczałoby to ogromne koszty compliance, czyli zgodności z przepisami, i koniec łatwego marketingu promującego wysokie oprocentowanie. Dla banków oznaczałoby to wyrównanie szans, czyli level playing field. Banki chcą w ten sposób wyeliminować konkurencję albo zmusić giełdy do działania na tych samych zasadach w ramach kosztownych regulacji prawnych, w których i one funkcjonują. W skrócie, banki nie zwalczają kryptowalut jako technologię. Chcą zwalczać kryptogiełdy jako instytucje depozytowo-kredytowe, które nie grają według tych samych reguł co banki. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.